Słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8:17.
Wywiad Wnet.
Gościem poranka Wnet Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Panie ministrze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich uprzejmie i w internecie, i w radiu.
I na falach FM. Dzień dobry, panie ministrze. Zaskoczył pan prezydent swoją decyzją w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym.
Pan prezydent miał 4 możliwości równorzędne, które dotyczyły tej kwestii, tak jak każdej ustawy. Zdecydował się pan prezydent Andrzej Duda, żeby skierować tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego bez podpisu, tak aby Trybunał Konstytucyjny mógł zapoznać się z tym aktem prawnym, i jednocześnie pan prezydent Andrzej Duda apelował o to i apeluje, aby Trybunał jak najszybciej zajął się tą kwestią. Oczywiście sprawa jest bardzo ważna i panu prezydentowi zależy na tym, żeby pieniądze z KPO do Polski przypłynęły, aby się w Polsce pojawiły. Zresztą, nawiasem mówiąc, te pieniądze Polsce się od dawna, dawna należą, a z przyczyn może czysto politycznych nie są do Polski przekazane. Ale także, panie redaktorze, chcę to powiedzieć ze względu na to, że w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej jako strukturze rozpoczął się proces zmiany traktatu lizbońskiego. Ta decyzja pana prezydenta też jest bardzo ważna ze względu na to, co nas czeka w przyszłości, więc w tym zakresie Sądu Najwyższego i dominium państwa, jakim jest sądownictwo, które jest obszarem, które nie jest zapisane w traktacie, Trybunał Konstytucyjny powinien się wypowiedzieć, ponieważ jesteśmy w przededniu wielkiej reformy prawa pierwotnego w Unii Europejskiej, która będzie oddziaływać na wszystkie państwa członkowskie, na całą strukturę podmiotu międzynarodowego, jakim jest Unia Europejska po traktacie lizbońskim.
Ustawa o Sądzie Najwyższym była niebezpieczna? Jest niebezpieczna, bo na cały
czas
w toku.
Powiedziałem o tym, bo kilka jest wątków dotyczących tej kwestii. Pan prezydent w tej ustawie widzi pewne wątpliwości, które postanowił, aby przeanalizował zgodnie z polskim porządkiem legislacyjnym Trybunał Konstytucyjny, i także podkreślał wiele razy to jeszcze przed świętami ubiegłego roku, mówiąc o tym, że powołania sędziowskie, które są nadane przez prezydenta, gdzie jest odebrana przysięga przez kandydata na sędziego, jest kwestią nienaruszalną i nie może być tak, że sędziowie jedni drugi będą kwestionować.
Jak to wpłynie na relacje z panem premierem?
Wydaje mi się, że współpraca pomiędzy dużym pałacem a małym pałacem jest poprawna i te relacje cały czas są dobre, dlatego że...
A było spotkanie z panem premierem przed decyzją prezydenta? Prezydent dał szansę premierowi, żeby wyjaśnił tę ustawę i jej znaczenie?
Było wiadomo, że pan prezydent ze względu na pilność sprawy będzie chciał szybko ogłosić swoją decyzję po tym, jak już oficjalnie ustawa wpłynęła z parlamentu do Pałacu Prezydenckiego, i przecież...
No bardzo szybko.
No bardzo szybko wpłynęła, i pan prezydent ze względu na te okoliczności, które są związane z KPO, podjął decyzję też w trybie dosyć szybkim. Natomiast drzwi Pałacu Prezydenckiego dla pana premiera oczywiście zawsze są otwarte i te relacje są utrzymywane.
Było spotkanie, czy nie było przed tą decyzją?
Pan premier rozmawiał na ten temat z panem prezydentem, ale oprócz tej rozmowy jeszcze na poziomie członków kierownictwa czy Biura Prawa i Ustroju też te dyskusje się odbywały w szerokim zakresie. Ja nie mówię o sytuacji przed świętami ubiegłego roku, kiedy pan prezydent przedstawił swoją opinię na temat tej ustawy o Sądzie Najwyższym, która pojawiła się jako projekt poselski przed świętami ubiegłego roku. To jest jedna opinia pana prezydenta, bo w przygotowaniu tej ustawy nikt z kancelarii prezydenta nie brał udziału. O czym pan prezydent mówił?
Bo
kwestia kamieni milowych, tych małych i dużych, a także aneksu Komisji Europejskiej do polskiego KPO jest kwestią, że tak powiem, bardzo dyskusyjną.
A w pana ministra osobistej opinii ta ustawa szła za daleko? To był kompromis za daleko, idący za daleko, ingerujący w kompetencje pana prezydenta?
Mi się wydaje, że dzisiaj ogólnie mamy na poziomie Unii Europejskiej taką sytuację, że bardzo dużo mówi się o kompromisie, a czasami wiele razy zapomina się o porządku prawnym, czy traktatowym, czy konstytucyjnym danego państwa członkowskiego, bądź porządku ustawowym. I hasło kompromisu, ono jest wielokrotnie wykorzystywane do bieżącej polityki i tak jak w przypadku KPO pewne sfery, które są przypisane do państwa członkowskiego, one pomijając konstytucje poszczególnych państw członkowskich, powiem bardzo szeroko, czy zapisy traktatowe ingerują ze względu na ten mechanizm KPO, nie dotyczy to tylko Polski, w strukturę i funkcjonowania poszczególnych państw członkowskich.
Kto jest, panie ministrze, prezesem Trybunału Konstytucyjnego?
Pani Przyłębska.
Nie ma wątpliwości w Pałacu Prezydenckim?
Ja powiem w ten sposób, panie redaktorze. Nie jestem specjalistą od prawa konstytucyjnego i od uregulowań, które dotyczą Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy o tym, że na poziomie prawników konstytucjonalistów obecnie odbywa się dyskusja co do...
I odbywa się otwarty spór w Trybunale Konstytucyjnym.
Tak, ale ja jako przedstawiciel Kancelarii otwarty. Prezydenta nie chciałbym wchodzić w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. To jest organ, który w najbliższym czasie będzie musiał zająć się pilnie sprawą tej ustawy, która ma uruchomić środki dla naszego kraju.
A co rozumie pan prezydent przez słowo pilnie? Czego oczekuje od pani prezes Przyłębskiej, od Trybunału? Jak szybkiego działania? Co to znaczy pilnie? Tygodnie, dni, miesiące, lata?
W prawie jest coś takiego, jak pan redaktor mówi pilnie, to też znaczy niezwłocznie. I zawsze jest dyskusja na ten temat, co to znaczy niezwłocznie. Na przykład w przypadku kodeksu postępowania administracyjnego. Ale nie, poważnie mówiąc, to jest tak, że Trybunał musi w najbliższym czasie się wypowiedzieć na ten temat ze względu na kwestie pilności zakończenia tej sprawy, po prostu przecięcia jej i wyjaśnienia, w jaki sposób dalej ta sprawa ma być realizowana, bo my dzisiaj spłacamy pożyczki związane z KPO, z tego tytułu jesteśmy obciążani, a te pieniądze do Polski nie przypłynęły. Ja zresztą uważam, i to jest moja opinia, że ze względu na niedozwoloną pomoc publiczną Polska powinna występować do Komisji Europejskiej z roszczeniem. O to nie wiem, czemu tak się nie dzieje, to jest decyzja rządu, ponieważ nie może być tak, że jedne państwa i przedsiębiorstwa dostają pieniądze jako dopuszczoną pomoc publiczną, a nasi przedsiębiorcy nie. I teraz jest cała dyskusja i debata, z której można iść do Trybunału, czy to jest słusznie, czy niesłusznie. No ale w Trybunale wiele ale razy też... tak jest. Ja też kilka razy tego doświadczyłem, bo przygotowałem wnioski z sukcesem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej albo do sądu w Luksemburgu, że trzeba poczekać 2-3 lata po prostu na wynik takiego sporu.
Politycy PiS-u, politycy rządowi są zaskoczeni. Dzisiaj o tym mówił chociażby rzecznik rządu, że spodziewał się innej decyzji, kontroli następczej, a nie od razu odesłania do Trybunału.
Ale panie redaktorze,
czy podobne to jest... zaskoczenie czeka rządzących przy ustawie wiatrakowej?
Powiem w ten sposób. Pamiętajmy o tym, że środki z KPO, one już dzisiaj są w pewien sposób, nie lubię tego słowa, ale ono najlepiej oddaje sytuację, oznaczone. Nacechowane już są dzisiaj, że w KPO mamy 30% wydać na politykę klimatyczną, a 20% na cyfryzację. A cała reszta tych środków jest bardzo precyzyjnie opisana w małych kamieniach milowych, które czasami w niektórych sprawach są kontrowersyjne. I przejdę teraz do tego, co pan redaktor pytał, ustawę wiatrakową. Liberalizacja ustawy 10H, która jest zapisana w kamieniach milowych, jest, niestety, to trzeba powiedzieć, wbrew programu Prawa i Sprawiedliwości z roku 2015 i 2019, a pamiętajmy, że między innymi ten element powszechnego buntu społecznego, szczególnie na terenach wiejskich, doprowadził tą formację do zwycięstwa w wyborach.
Jest wbrew programowi Prawa i Sprawiedliwości, a jest wbrew programowi pana prezydenta?
Pan prezydent jest za tym, aby różnego rodzaju odnawialne źródła energii w Polsce się rozwijały i na przykład panu prezydentowi podoba się kwestia inwestycji offshore'owych, czyli w inwestycje w energetykę wiatrową na morzu. Ale tak, aby tych wiatraków nie było widać z lądu. Tak, żeby po prostu nie psuć krajobrazu.
Bo wiatraki na lądzie haseł... mają to do siebie, że widać je z lądu. Ale, to się nie podoba panu prezydentowi.
Ale nie, ja mówię o tym, żeby inwestycje w farmy wiatrowe na Bałtyku, żeby były niewidoczne z lądu. Natomiast pamiętajmy o tym, że...
wiatraki na lądzie są widoczne z lądu.
Tak,
i, co się
i
z
one
nimi
psują,
stanie?
I panie redaktorze, one psują krajobraz. I pamiętajmy o tym, że wiatraki i te, z którymi mamy obecnie do czynienia, nie są wpisane w polską tożsamość i krajobraz. I jest to naruszenie tych widoków, no już powiem bardzo prosto, które znamy. Dzisiaj tylko jedynie ci, którzy są za za inwestycjami bardzo intensywnymi w wiatraki, podnoszą argument produkcji energii elektrycznej z wiatraków, która też powiedzmy nie jest realizowana w sposób stały, zapominając zupełnie o kwestiach czysto ludzkich, społecznych, budowlanych, związanych ustawa, z takimi inwestycjami, problemami sąsiedzkimi i tak dalej.
Ustawa 700 metrów jest na tyle kontrowersyjna, że większość rządząca może się spodziewać weta pana prezydenta do tej ustawy?
Ja powiem szczerze, osobiście byłem za tym, żeby przed wyborami tej ustawy nie dotykać. Mówię tutaj o poziomie rządowym. Oczywiście nie mam na to wpływu jako przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, ale uważałem, że to jest ustawa, która spowoduje kolejne emocje i rozchwianie na terenach wiejskich. Tym bardziej, że dzisiaj to można powiedzieć w całości Prawo i Sprawiedliwość będzie odpowiadać za tą ustawę, bo wbrew zapowiedziom Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jako opozycji, że oni będą popierać tę ustawę, to okazało się, że się wstrzymali od głosu, więc cała odpowiedzialność, jak zaczną się kolejne konflikty społeczne na terenach niezurbanizowanych, spadnie niestety na Prawo i Sprawiedliwość. I ja podkreślę jeszcze raz,
Niewygodna dla Prawa i Sprawiedliwości.
Ja, panie redaktorze, podkreślam, że ja jestem zwolennikiem rozwoju odnawialnych źródeł energii, także inwestycji w energetykę wiatrową, ale nie może być tak, jak było w roku 2015, 2014, 2013 przed wyborami i prezydenckimi i parlamentarnymi, kiedy nie było programu telewizyjnego, interwencyjnego, gdzie nie byłaby dyskutowana kwestia wiatraków. Moja obawa jest taka, że to niestety wróci. Teraz mieliśmy wymuszenie, bo tak to trzeba nazwać, w kamieniach milowych, w małych kamieniach milowych liberalizacji ustawy 10H. Rząd musiał się ugiąć. No i obawiam się, że niestety z tego tytułu też zapłaci cenę polityczną na
Pan prezydent się ugnie?
Pan prezydent, jak trafi do niego ta ustawa, będzie nad nią się zastanawiał co do inwestycji w energetykę wiatrową. To już powiedziałem, że pan prezydent preferuje inwestycje w farmy morskie.
Pan minister jako doradca prezydenta będzie mu doradzał co?
Ja będę doradzał panu prezydentowi, jak będę już po lekturze całej ustawy, która wróci z Senatu, a przede wszystkim Biuro Prawa i Ustrojów Kancelarii Prezydenta będzie tą kwestię dyskutować, a oczywiście pan prezydent podejmie indywidualną decyzję po rozważeniu wszystkich za i przeciw.
Jak rozumiem, przeciw jest więcej niż za.
To się okaże, panie redaktorze.
Jak będzie ustawa, na razie jest w Senacie, jeszcze musi z Senatu wrócić do Sejmu. Paweł Sałek, do doradca prezydenta. Andrzej Duda jest naszym gościem. Powiedział pan prezydent, pan minister powiedział, że trwa otwarta sprawa zmiany traktatów europejskich. Jednym z tych elementów jest kwestia lasów. Parlament Europejski, dokładnie komisja, jedna z komisji Europarlamentu, chce, żeby gospodarka leśna przestała być w zakresie państw członkowskich, a stała się polityką unijną. Jaka będzie reakcja polskiego rządu?
To jest w ogóle bardzo poważny problem. Ja uważam, że jedna z ważniejszych rzeczy, która dzisiaj, pomijając wojny na Ukrainie, powinna być w Polsce dyskutowana, ponieważ formalnie, faktycznie i prawnie została otwarta procedura reformy traktatu, czyli nowelizacji traktatu lizbońskiego. W konsekwencji każdy traktat europejski w państwach członkowskich, także w Polsce, musi być ratyfikowany przez parlament danego kraju i jednocześnie wejść w życie. I tu się zaczyna bardzo poważny problem, bo mamy swoje trudne sytuacje na granicy polsko-białoruskiej, wojny na Ukrainie, dyskusję o KPO, którą właśnie przed chwilą, panie redaktorze, przeprowadziliśmy, a jednocześnie idzie zmiana źródeł prawa w Unii Europejskiej. Jak będzie nowy traktat, to ten traktat musi być ratyfikowany przez państwo członkowskie, co w konsekwencji oznacza, że w niektórych obszarach on się stanie prawem wiążącym. Mówię o tej dużej sprawie reformy traktatu, ponieważ Parlament Europejski oficjalnie do tego wezwał i to się dzieje.
No ale z jakim trudem uchwalono traktat lizboński. Pytanie, czy w obecnej sytuacji, przy takich podziałach Unii Europejskiej, w ogóle jest szansa na nowy traktat? Czy nie jest tak, że są tak sprzeczne interesy, że nie ma czego się obawiać?
Moim zdaniem, tak jak ja znam Komisję Europejską, Parlament Europejski, czy ogólnie Unię Europejską, moim zdaniem ta sprawa będzie się podsuwać powoli, ale systematycznie, konsekwentnie do przodu. Co oznacza, że dzisiaj już niektóre komisje Parlamentu Europejskiego, jak Komisja Envi, zaproponowały do tak zwanej Komisji Konstytucyjnej, która także funkcjonuje w Parlamencie Europejskim, a później będzie zwołanie konwentu przewodniczących i przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich do reformy traktatu, zaproponowali między innymi przeniesienie kompetencji w zakresie forestry do kompetencji mieszanych, tych, gdzie mamy rolnictwo i rybołówstwo jako kompetencje mieszane, to tak samo ma się znaleźć tam leśnictwo. Dodatkowo jest propozycja bioróżnorodności, wpisanie 1,5 stopnia z porozumienia paryskiego, czyli zwiększenie celu redukcyjnego, dekarbonizacja, bo tam ta dekarbonizacja jest zapisana i ogólnie mówią jako neutralność klimatyczna, to jest wadliwie nazywane. Jeszcze kilka innych elementów, a z punktu widzenia na przykład komisji ITRE, czyli komisji, która zajmuje się w Parlamencie Europejskim energetyką, badaniami naukowymi, okazuje się, że tam są propozycje już oficjalne do tego, że wzywa się inne podmioty w Unii Europejskiej do reformy tego traktatu, ale w kilku miejscach przewija się inna niebezpieczna rzecz, mianowicie taka, żeby w zakresie na przykład użytkowania gruntów, gospodarki, zasobów wodnych, nie gospodarki wodnej, ale zasobów wodnych, odejść od tak zwanej specjalnej procedury legislacyjnej, która daje możliwość weta państwa członkowskiego na każdym poziomie, a przejść na procedurę większości kwalifikowanej, czyli jest wprost, że jeśli chodzi o użytkowanie gruntów czy gospodarkę przestrzenną, co dzisiaj jest przypisane do państwa członkowskiego, ewentualnie specjalna procedura legislacyjna, po prostu dane państwo czyli członkowskie będzie przegłosowane.
Do studia wrócił Krzysztof Skowiński, więc pewnie będą dalsze pytania o politykę
klimatyczną, panie redaktorze,
Unii Europejskiej, ale zanim to nastąpi, to jeszcze ja znam pytanie o jednego europosła, Radosław Sikorski, wniosek Solidarnej Polski, żeby ABW zajęła się kontaktami pana byłego ministra, pana posła Sikorskiego. Czy przypadkiem w ramach swojej działalności na Bliskim Wschodzie nie spotkał się już po wybuchu wojny z ministrem Ławrowem? Jak pałac prezydencki odczytuje działalność tą polityczną i obok polityczną Radosława Sikorskiego?
Ja bym to ujął szerzej, panie redaktorze, dlatego że ostatnio widzimy w Parlamencie Europejskim, czyli w organie, do którego są delegowani, wybierani posłowie z całej Unii Europejskiej, no pewien kryzys, delikatnie mówiąc. Ten kryzys sprowadza się do kilku afer, a w zasadzie źródła finansowania różnego rodzaju polityków z pieniędzy zewnętrznych, obcych krajów, nawet przede wszystkim można powiedzieć spoza Unii Europejskiej. To jest bardzo szeroki problem, bo jednocześnie poucza się na przykład Polskę o praworządności, o przejrzystości, a prawda jest taka, że niestety ci, którzy pouczają, po prostu mają dużo na sumieniu i te ostatnie...
Radosław Sikorski ma dużo na sumieniu.
Ale ja mówię ogólnie o Parlamencie Europejskim, bo to nie dotyczy tylko pana europosła Sikorskiego, więc tam chyba powinna nastąpić refleksja i powinno być chyba mniej hipokryzji. A ta hipokryzja w tym momencie występuje. To jest mniej więcej tak z praworządnością, jak z polską przyrodą, wie pan. Mamy zachowane wszystkie gatunki roślin, grzybów i zwierząt w Polsce w stanie wolnożyjącym, a dzisiaj się poucza Polaków, w jaki sposób chronić przyrodę. U nas nie ma dyktatury, demokracja kwitnie, każdy może się wypowiadać, policja nie ma takich scen jak na przykład z Francji, a nas się poucza o tym, jak prowadzić demokrację i jak prowadzić praworządność. Tak identyczna sytuacja w zakresie przyrody. Ci, co utracili swoje zasoby przyrodnicze, dzisiaj pouczają Polaków, w jaki sposób te zasoby trzeba chronić. Mało tego, wprowadzają pozatraktatowe zapisy, które doprowadzą do tego, że władztwo nad polską przyrodą i polskimi lasami już obecnie na bazie traktatu lizbońskiego będzie decydowane w Brukseli poprzez decyzje, rozporządzenia, wytyczne, monitoring i tak dalej. To jest bardzo poważny problem, bo traktat to jest jedno i reforma traktatu, a to, co się dzieje teraz, to jest kolejna rzecz, ale chyba już nie dzisiaj, z tego, co widzę i patrząc na zegarek.
Krzysztof Skowroński, pewnie ma jeszcze jakieś pytanie.
Mam pytanie, którego teraz nie zadam, bo chciałbym, żeby pan minister Łukasz i państwo, żeby posłuchali tego, co o świętym Walentym opowie Tomasz Wybranowski ze studia Dublin.